Pozwólcie, że najpierw przeczytam fragment, który będziemy razem omawiali, czyli Ewangelia Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 12 z przekładu Biblii Warszawskiej. Jeszcze słyszę, że szeleścicie, więc dam sekundkę, żebyśmy odnaleźli się. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecz im Jezus: napełnijcie stągwie wodą i napełnijcie je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką, swoimi braćmi i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. To jest przywilej ogromny. Coś stukam czasami, czy mi się wydaje, z dźwiękiem. To ja przepraszam. Ja przez sekundę, jak czytałem fragment, myślałem sobie: coś stukam, powstrzymam się od ruszania się i nie jest to możliwe. Przepraszam, zobaczcie. Więc jak moje ruchy wzbudzają jakieś dodatkowe dźwięki, no to niech te dźwięki nas rozbudzają, gdy będę przynudzał po prostu. Jest to przywilej być tutaj z wami dzisiaj i czytać Boże Słowo. Bardzo miło zawsze odwiedzić Samuela, którego rzeczywiście znam już od dawna. Nie wiem, czy na pewno na drugim miejscu jestem, może gdzieś tam też są rodzice, ale to jest przywilej czytać z wami Boże Słowo. I rzeczywiście, tak jak Samuel powiedział, siadamy dzisiaj do takiego pewnego przedsmaku, czy pewnej przedstawki tej ostatecznej uczty, która nas czeka w wieczności. I czytamy dzisiaj historię wesela z problemami. I chciałem was najpierw zapytać, może dzieci, jest tu trochę dzieci, te, które wytrwały, ręka do góry, kto na jakimś weselu był. Kto z was kiedyś był na jakimś weselu? Wszystkie dzieci chyba były. A czy na tym weselu były jakieś problemy, które kojarzycie? Coś się nie udało? Coś się nie udało? Co się nie udało? Jeszcze raz?
Złamał rękę.
Osobisty problem to jest. Dorośli, czy ktoś z was kiedyś był na jakimś weselu, gdzie były jakieś problemy organizacyjne? Może niekoniecznie złamaliście rękę. Ktoś był kiedyś na takim weselu, że coś się organizacyjnie nie poukładało? Jakieś macie przykłady? Sam, tak? O, tak, zapomniałem o tym weselu, ale rzeczywiście byliśmy na takim ślubie, może jeszcze, na którym było fajnie, bo było namioty na dworzu, ale rzeczywiście wiało tak, że były wyznaczone osoby do trzymania tych palików, które je trzymały. Pastor, który miał wtedy kazanie, ani minuty z niego nie zdjął. Więc pełne 40 minut kazał, a my w wietrze trzymaliśmy to. Ja słyszałem o takim weselu, gdzie było już późno, podniosły moment, bo czasami podniosłym momentem nie tylko jest ślub, ale podniosłym momentem też jest oczywiście kolacja, prawda? Więc DJ zaprasza wszystkich na parkiet, czasami jest muzyka, będzie kolacja, emocje rosną, ekscytacja rośnie, wszyscy są gotowi i na tym wegetariańskim weselu wjeżdża cały świniak. I panna młoda, płacz, trauma, błąd organizacyjny sali, kucharki, gdy się dowiedziały, płacz. To tak a propos tego szpiku dzisiaj. Nie wszystkim może ten obraz szpiku pasuje. Gdy Samuel powiedział, zaproponował, żebym głosił z tego tekstu, to byliśmy właśnie niedługo po obejrzeniu odcinku serialu The Chosen. Oczywiście nie są żadne suplementy do czytania słowa i oczywiście tam część pomijają, a część dodają, ale ta historia tego wesela, tam bardzo rozbudowana, pomaga się wczuć w to napięcie, w ten stres tej sytuacji. I ja poczułem ten stres. Mnie takie rzeczy organizacyjne, problemy stresują bardzo. Stresuje mnie to, jak właśnie coś nie styka w dźwięku i to ja wywołuję ten dźwięk. Stresuje mnie, kiedy coś się nie układa. I tak naprawdę nieważne, czy takich sytuacji doświadczyliśmy bardzo bezpośrednio, czy takich sytuacji stresowych, czy wyzwań doświadczamy teraz, to myślę, że ta historia, tak jak wiele historii, jest bardzo obrazowa i ona pomaga nam coś zobaczyć. Bo myślę, że w ogóle ona pokazuje coś szerszego. My w naszym życiu szukamy dobrych rzeczy, relacji, dobrej zabawy, chcemy się weselić, jeść, pić, mieć radość, pokój, a z drugiej strony rzeczywistość jest taka, że każde nasze wesele, impreza, najwspanialszy moment na ziemi jest skażony. I czasami mamy takie wspaniałe momenty, kiedy mówimy, że jest doskonale, ale tak naprawdę mamy na myśli, że jest prawie doskonale, ale nierzadko trudno nawet powiedzieć, że jest dobrze. Nieraz te wyzwania, które doświadczamy, są o wiele większe niż to, że jakaś impreza się nie udała, że pogoda nie była taka, jaka miała być. Chociaż oczywiście dramat często to jest wielki, bo wjechała nie ta kolacja, co miała wjechać. I ten krótki tekst podzielę na cztery części i każdą z tych części sobie zatytułowałem pytaniem. Te pytania mi osobiście pomagają, żeby rzeczywiście zderzyć się z tym, co Bóg przez swoje słowo pokazuje. Może któreś z nich dla was będzie pomocne, a może nie. Zobaczymy. Więc po pierwsze, o co się nie modlisz? Otwieramy tę historię, gdy Jezus jest w sytuacji, powiedzielibyśmy, mało jezusowej. Spodziewamy się, że będzie podróżował, będzie nauczał, będzie leczył i gdzie będzie w weekend? W synagodze będzie w weekend, prawda? Będzie zaproszony na jakieś spotkanie modlitewne, będzie na nabożeństwie. No nie będzie chyba na żadnej imprezie. Wydaje się, że czasami przypisujemy rzeczywiście Jezusa do religijnej części naszego życia. Myślimy, że on może jest niezainteresowany tymi nieduchowymi rzeczami w naszym życiu, albo może nawet chcemy go trzymać na dystans, żeby on do tych nieduchowych rzeczy czasem nam nie zajrzał. Ale czy na pewno wesele, imprezy ze znajomymi, takie niereligijne wydarzenia są nieduchowe? Czy plan, czy pomysł, czy cel imprezy, którą ja organizuję, na którą idę, spotkanie, które mam, jest poza zainteresowaniem tego, czym interesuje się Bóg, który jest ze mną? To nie jest historia o tym, że wino na weselu jest ważne, albo o tym, że warto pić tylko dobre wino, albo o tym, że jak już pić, to z umiarem i tak dalej, i tak dalej. Ale pokazuje, że temat ten imprezy, spotkania, nawet takiego, gdzie, co może niektórych zgorszy, gdzie jest obecne wino, to też temat, którym Bóg jest zainteresowany. Jezus jest Bogiem, który jest zainteresowany. A ewangelista Jan, apostoł Jan, napisał oprócz Ewangelii listy, ale napisał też ostatnią księgę, którą mamy w piśmie, która zaczyna się właśnie listami, czy takimi przemowami Jezusa do swojego kościoła w pierwszym wieku, który zderza się z wyzwaniami. I każdy z tych siedmiu listów mówi o tym, że Jezus wie, co się u nich dzieje. Znam uczynki twoje, znam ucisk twój, wiem, gdzie mieszkasz. Do wszystkich kościołów Jezus mówi, wiem, co się u was dzieje, wiem, z czym się zmagacie, wiem, jakie są wasze wyzwania. I do ostatniego mówi słowa, które w moim dzieciństwie, w naszym dzieciństwie, były czasami wykorzystywane jako zachęta do nawrócenia. Czyli w Objawienia 3:20 Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To nie są słowa Jezusa, który próbuje dobić się do serca kogoś, kto jest poza jego ludem. To są słowa Jezusa do swojego ludu. On idzie do swoich uczniów i on chce wejść do domu i chce z nimi wieczerzać. Chce z nimi usiąść do stołu. Czym według ciebie Jezus jest w twoim życiu zainteresowany, a co go może mało interesuje? Co on rozumie i jest w stanie współodczuwać? Dać wsparcie, dać rozwiązanie, a co jest dla niego odległe, abstrakcyjne. Mieliśmy ostatnio taką sytuację z Olą, tak zwaną trudną sytuację rodzicielską. Jedną z wielu oczywiście. I to była sytuacja trudna rodzicielska, którą przeszliśmy nie najlepiej i też między sobą nie najlepiej. I w efekcie tego odczekałem trochę czasu, tak, minęło trochę czasu i stwierdziłem, że dobrze by było porozmawiać, dać sobie feedback, otworzyć rozmowę na to, co się wydarzyło. I bardzo kulturalnie porozmawialiśmy o swoich emocjach, o wnioskach na przyszłość, Rozmowa poszła naprawdę w miłej atmosferze i w sumie niewiele to pomogło. Mi w środku to, że wymieniliśmy się uwagami, niewiele pomogło. Pomiędzy nami nie czułem, że coś się drastycznie wydarzyło, drastycznie pozytywnego. I dopiero po chwili złapałem się, że ja w sumie nie oddaję tej sytuacji Jezusowi. No bo to taka zwykła, rodzinna, życiowa sytuacja, w którym we dwójkę w małżeństwie po prostu można omówić, tak? Ustalić, wyciągnąć wnioski, następnym razem zrobić to lepiej i chyba będzie dobrze. Kolejna sytuacja, w której tak łatwo zapomnieć, że On jest zainteresowany wszystkim. Małym i dużym, zwykłym i szczególnym, radościami i wyzwaniami. On jest zainteresowany nami. I tu mamy zwykłą życiową sytuację. Jezus nie jest tam zaproszony jako nauczyciel czy cudotwórca, jako backup, jakby się wino skończyło, to mamy pod ręką kogoś. On tam jest zaproszony, bo lokalnie dzieje się coś, bo przecież jest tam jego i mama, i jego bracia. I tam idzie. To nie jest poniżej jego standardów misyjnych. To jest też w obszarze jego zainteresowań. W piątek mieliście wydarzenie odnoszące się do pieśni i reformacji. Prawda? Jezus był nim zainteresowany. Wczoraj spotkaliście się w domach na obiadach wspólnych, może ktoś wyszedł na jakąś imprezę, może ktoś wyszedł na jakąś randkę. Jezus też tym jest zainteresowany. Jakie tematy się pojawiają w twojej modlitwie, ale przede wszystkim pomyśl o tym, czego nie poruszasz. Bo Jego to może nie interesuje, bo to takie nieduchowe. A jak by wyglądało nasze życie, gdybym uznał, że Jego interesuje wszystko? Codzienne, zwykłe i te szczególne, małe i duże. Wydarzenia religijne, duchowe, ale też takie społeczne. I to, co się dzieje u mnie, co się dzieje we mnie. Bez ustanku się módlcie, już chyba nie brzmi wtedy tak abstrakcyjnie. Po pierwsze, o co się nie modlę. Po drugie, a co jeśli on odpowie inaczej? I tu przechodzimy do tej enigmatycznej rozmowy, na którą spojrzymy z różnych stron, gdzie matka przychodzi, nie ma wina i Jezus mówi: czego ode mnie chcesz, niewiasto? Jeszcze nie zeszła godzina moja. I rzekła matka do jego sług: co wam powie, czyńcie. Ta rozmowa jest krótka. Jan zostawia tu wiele niedopowiedzeń, więc te wnioski z tej rozmowy chcemy wyciągać ostrożnie oczywiście. Mamy pewną lukę pomiędzy tym, gdzie Jezus mówi: nie nadeszła godzina, a tym, jak dokonuje cudu. Tak? Pomiędzy tym, że matka słyszy odpowiedź Jezusa, która brzmi jakby mówił nie, albo jeszcze nie, albo dlaczego ja, o co ci chodzi, a jednak idzie do tych sług i mówi: czekajcie na jakieś rozwiązanie. Nie wiemy, co tam się zadziało. Nie wiemy tego. Ale ta rozmowa, o ile krótka, dla mnie osobiście jest pomocnym obrazem rozmów z Bogiem, który dosyć rzadko mówi nie i dosyć rzadko mówi tak. Często jego odpowiedź jest inna, niezrozumiała. Często mówi nie tak, jak ty byś chciał, nie teraz. Coś innego teraz ja wezmę na tapet. Na chwilkę chcę wskoczyć do 13 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie zaczyna się już ten taki, można powiedzieć, kluczowy moment całej tej Ewangelii, ostatnia wieczerza. I tam mamy znowu motyw wspólnego stołu, znowu mamy wodę i w 13 rozdziale od wersetu 4 czytamy znany historię. Wstał Jezus od wieczerzy, złożył szaty, wiąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, który był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Jak patrzę na to wesele, jak patrzę na życie Jezusa, jak patrzę na Jego działanie w moim życiu, to te słowa: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz, dla mnie są w punkt. Jestem przekonany, że każdy, absolutnie każdy z was takie sytuacje miewa regularnie, że on coś robi, ale ja nie widzę jeszcze do końca co. Jeszcze nie rozumiem. Dzieje się coś inaczej, niż bym chciał. Może cię czasami frustruje? Może wy nie, to tylko może ja. Ja się może czasami frustruję, niecierpliwie. Co jeśli on nie odpowie tak, jak ja tego oczekuję? I nie zadawajmy sobie pytania tego teraz, kiedy pewnie na nabożeństwie powiemy: no cierpliwie będę czekał, bo mu ufam. Ale zadajmy sobie jutro, pojutrze. Żyjmy z tym pytaniem. Śpiewaliśmy dzisiaj w jednej pieśni, tej ostatniej, Błogo mi, w ciemności nie będę się bał. Prawda? I myślę, że to nawiązanie do psalmu znanego, którego też czasami w całości śpiewamy, 23, gdzie śpiewamy czasami, albo mówimy, albo modlimy się, przypominamy, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Mówimy to, śpiewamy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, choćbym w ciemności się bał, znaczy w ciemności nie będę się bał, ale chyba w sercu śpiewamy, zachowaj mnie od ciemności. Mówimy, w ciemności nie będę się bał, ale tak naprawdę chyba w sercu czasami mówimy, ja nie chcę przechodzić przez żadne ciemności. Już od razu teleportuj mnie na zielone niwa i nad wody spokojne. Fakt, że to czytamy, zakłada, że będziemy przez to szli i fakt, że idziemy przez ciemną dolinę, czy przykryci cieniem, czy przez dolinę cienia śmierci, to oznacza, że my teraz nie widzimy, ale, albo jeszcze nie widzimy, ale jest słońce. Nie widzimy do końca, nie wiemy jak wyjść, nie wiemy gdzie ta ścieżka prowadzi. Nie chwytam się tego, jaką odpowiedź dostaję, że ona jest taka, jak ją chciałem. Taka, jak chciałem dostać, ani tego, że dostałem ją tak, jak sobie wymarzyłem. W takim momencie, kiedy ją wymarzyłem. Przychodzę, pytam, proszę i chwytam się tego, kto odpowiada. I jeszcze raz patrzymy na tą enigmatyczną odpowiedź Jezusa. Bo z tej perspektywy rozmowy Marii z Jezusem i może o gości dookoła, może gdy po raz pierwszy to czytamy, to brzmi jak właśnie taka odpowiedź, po prostu jeszcze nie. Ale myślę, że ona jest głębsza. Bo Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Bo gdy Jezus zbliża się do końca służby i coraz bardziej otwiera, to Jan, ewangelista, dwa razy dopowiada, że jeszcze godzina nie nadeszła, a w 12 rozdziale, tuż przed właśnie ostatnią wieczerzą, po której mamy pojmanie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, Jezus mówi, że ta godzina już nadeszła. Jego godzina, o której mówi, to godzina Jego ofiary. Ta godzina odnosi się do krzyża. Jan w tej Ewangelii, a tak naprawdę Bóg w całym swoim słowie prowadzi do tej godziny. Prowadzi do tego punktu kulminacyjnego. I tak naprawdę w naszym życiu to jest odpowiedź, do której On zawsze również prowadzi. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Czego się dowiadujemy? Co się okazuje, że On robił? Po swojemu planuje objawienie chwały, piękna, potęgi, swojej łaski. Planuje prowadzić nas do krzyża, do którego zmierza też ta Ewangelia zresztą. Często przychodzimy do Boga z jakimś gotowym rozwiązaniem i On rzadko działa i odpowiada tak, jak my tego chcemy. To dlatego, że się przestał interesować? To dlatego, że przestał nas kochać? To dlatego, że stracił swoją moc? A może właśnie mówi, spójrz na moją godzinę. On może właśnie mówi, przynieś ten problem, ale przynieś go pod krzyż. Czy pozwolę Jemu unieść mój wzrok ponad te bieżące wydarzenia, ponad te bieżące wyzwania, małe i duże, i spojrzeć na Jego godzinę, na Jego krzyż, na Jego najpiękniejszą odpowiedź. I tu przechodzimy do trzeciego pytania. Czy wierzysz, że On daje rzeczy najlepsze? Gospodarz wesela skosztował tego wina i mówi, no tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się jakiegoś wina byle jakiego, a dostałem wino naprawdę dobre. Tu czytamy, że ono jest dobre, Jaśmień twierdzi, że ono jest najlepsze. Jezus dokonuje cudu w tym miejscu. Dzieje się coś, czego my oczywiście się spodziewaliśmy. Jeżeli czytaliśmy tą Ewangelię od początku, spodziewaliśmy się. I myślę, że oczywiście wiecie, zresztą tak jak Samuel mówi, studiowaliście już Ewangelię Jana, że te bardziej spektakularne cuda są przed nami, prawda? Jeszcze nadejdą dopiero. Ale dla ludzi w tamtym momencie to było niesamowite. To było coś, czego potrzebowali. I oni dostali od Jezusa słów zachęty. Woda też spoko, tylko dokonuje cudu. Działa w cudowny sposób. On zamienia wodę w naprawdę dobre wino. I znów, nie chodzi tu tylko o wino. Wierzę, że ten cud pokazuje, że Bóg rzeczywiście daje rzeczy dobre, rzeczy najlepsze. On w tych zwykłych, codziennych, przyziemnych sprawach chce, żebyśmy rzeczy do Niego nasze przynosili. On odpowiada po swojemu, na swój sposób, w swoim czasie. I jak odpowiada, to daje rzeczy najlepsze. rodzice wszyscy pewnie tutaj potwierdzą, że były takie sytuacje w ich życiu, kiedy dziecko przychodziło i czegoś bardzo chciało i to było dla niego, przepraszam za to stwierdzenie, głupie. Rodzice, są takie sytuacje, że dziecko przychodzi i chce czegoś złego, niepotrzebnego, niezdrowego, niszczącego. Gdyby tylko to dziecko zaufało, że rodzic ma dla niego rzeczy najlepsze, dobre, prawda? Gdyby tylko ono zaufało. Wczoraj rozmawiałem z jedną osobą u nas w kościele i podsumowywaliśmy sobie wyjazd i zapytałem go, co Bóg w twoim życiu przez to zmienił, jakie widzisz owoce, czego ci nauczył, co ci pokazał. I ta osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała wczoraj, że nic takiego spektakularnego, ja nie jestem taki bardzo emocjonalny, nie widzę jakichś wielkich zmian takich na zewnątrz, nie widzę jakichś uczynków, o które mógłbym się uchwycić. On powiedział, że on tylko wzmocnił i tylko przypomniał i tylko utwierdził obraz Jezusa w moim sercu. Głos mi się złamał. Tylko? Czy to nie jest najlepsza rzecz? Czytaliśmy psalm 23 i w kolejnych wersach tego psalmu mamy obraz, który idealnie pasuje do tego wesela dzisiaj. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I oczywiście, gdy przychodzimy do takiego tekstu, to mówimy sobie, no oni mieli łatwo, no jest jasny problem i jasna nadprzyrodzona odpowiedź, prawda? Nie ma wina, jest woda, zmienia się woda w wino, widzimy cud, czujemy to, że on daje coś dobrego. Oczywiście, że naturalnie myślimy sobie, no ja nie zawsze tak to czuję, nie zawsze to widzę, prawda? Ja nie rozumiem, nie dostrzegam tego tak od razu. I wiecie co? Nie ma żadnej szansy, że ja was dzisiaj do tego przekonam. Nikt inny nie jest w stanie przekonać was do tego, nas do tego, że on daje swoim dzieciom rzeczywiście rzeczy dobre, najlepsze, jak on. Ja mogę głośno mówić, mogę gestykulować, mogę przykłady mieć najlepsze na świecie. To nie przekona cię do tego, że on naprawdę cię kocha i naprawdę ma rzeczy najlepsze. On w swoim słowie i równolegle, tak samo mocno w swoim doświadczeniu, którym to potwierdza, będzie pokazywał, że jest zainteresowany, że odpowiada w swoim czasie, że odpowiada po swojemu i odpowiada, bo nas kocha. Mieliśmy ostatnio wyjazd grupy liderów z kościoła na weekend w wynajętym domu, w takim dosyć odludnym miejscu. I był bardzo fajny wyjazd, udany, dużo warsztatów biblijnych, dużo fajnych rozmów i 25 osób się zjechało, wszyscy się przygotowali i drugiego wieczora, po południe tak naprawdę, wysiada prąd i się okazuje, że nie tylko tam jest jakieś przepięcie czy jakiś problem, tylko nie ma prądu w całej gminie i nie wiemy, kiedy ten prąd wróci. Robi się zimno, świeczki mamy dwie i siedzimy po ciemku. I poczułem ciężar odpowiedzialności za ten wyjazd i takiego spięcia. Panie Boże, co się dzieje? Mieliśmy zaplanowany wieczór, tak, jakiś tam wieczór integracyjny i poszedłem na spacer się modlić. Trochę taki, no, zrozpaczony. Nie pamiętam, czy na głos krzyczałem, czy kulturalnie się wyrażałem, ale pytałem, Boże, co Ty robisz? Co się dzieje? Taki pobożny, fajny wyjazd dla Ciebie. Dlaczego nam to robisz? Co mamy teraz się rozjechać wszyscy do domów swoich? Jutro mamy jeszcze zaplanowane warsztaty. Ludzie się przygotowali na coś. I on z jednej strony w tej modlitwie samej już mnie uspokoił, ale jak wróciłem, to doświadczyłem czegoś dosyć rzadkiej sytuacji, bo miałem odpowiedź tak, szybko. Nie zawsze mam odpowiedź szybko. Miałem odpowiedź szybko. Wróciłem i nie tylko się okazało, prądu wciąż nie było. Baterie powoli zaczynały padać. Latarki z bateriach odpalone, dwie świeczki na krzyż się palą. Nie tylko nikt się nie zbiera do wyjazdu, ale ludzie zamiast gry integracyjnej, która z perspektywy czasu byłaby bardzo słaba, siedzą i rozmawiają. Przysiadli się do jednej z tych rozmów i to była chyba najgłębsza rozmowa, jaką usłyszałem w tym całym wyjeździe. Rozmowy o nim, o jego działaniu, Jakby on zmusił lepszą rzecz dla nas. Jezus wskazuje na swoją godzinę, na krzyż, który jest miejscem największego aktu miłości. Ale jeszcze jedną rzecz bym chciał dostrzec z tej odpowiedzi, jeżeli pozwolicie. Kogo na weselu, gdybyśmy przyszli, spojrzeli na tę sytuację z boku, nie wiemy, kto rozmawia z kim. To kogo na weselu pytamy, czy informujemy o tym, że brakuje wina? No albo gospodarz, ktoś powie u nas, w naszej kulturze świadka pewnie, prawda? No, byłem kiedyś świadkiem, nie byłem chyba jakimś bardzo skutecznym świadkiem, ale rzeczywiście, może świadka, może gospodarza, może organizatora, ale też bardzo często młodych. Gdy Jezus odpowiada, to nie jest, czy jeszcze, czego chcesz ode mnie, kobieto, jeszcze nie zeszła moja godzina, on jakby mówi, czy to ja jestem gospodarzem? Przecież to nie jest moje wesele. Ja myślę, że Jezus, będąc na weselu, naturalnie, i zapożyczyłem tą myśl od mądrzejszych ode mnie pastorów, myślę, że on, będąc na tym weselu, on naturalnie myśli o swoim weselu. On nie tylko myśli o godzinie swojej, czyli o ofierze, ale myśli, co ta ofiara wykupuje, co po niej, co w związku z tym. Co on tam zagwarantował, co on tam zdobył. I znów wracamy do księgi, którą Jan Ewangelista napisał, czyli do Księgi Objawienia, gdzie on to widzi. To wesele, które nadchodzi, tak jak dzisiaj czytaliśmy w Izajasza, to nie jest zwykła impreza, to nie jest chwilowe zapomnienie, chwilowa ucieczka od tej codziennej gonitwy, od tych codziennych wyzwań, pytań, dolin. Chrześcijanie w pierwszym wieku przechodzą wyzwania duże, poważne, niejednokrotnie bardzo, bardzo bolesne. I Bóg właśnie im daje wgląd w swój plan. Pokazuje im, co robi i co nadchodzi. I to, co robi, to tak jak czytaliśmy w tych listach, mówi, jestem z wami, wiem, co się u was dzieje, działam, pukam, chcę z wami usiąść teraz. I nadchodzi coś wspaniałego. W 19 rozdziale Księgi Objawienia od 6 wersetu czytamy: i usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, to będzie wesele. Inne niż, to będą warunki pogodowe trudne, ale takie pokazujące wspaniałość tego. I jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, alleluja, oto Pan Bóg nasz, wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego. Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się wszyscy lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. On nam zakłada ten bisior. I rzecze do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa. I upadłem mu do nóg, by oddać pokłon. A on rzeczy do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. On chce, żebyśmy przychodzili i czekali na Jego rozwiązanie. I widzimy wypełnienie Jego rozwiązania na krzyżu, ale jeszcze oczekujemy na konsumpcję. Widzimy krzyż, ale czekamy na wesele. Widzimy odkupienie, gwarancję miejsca przy tym stole, ale czekamy, aż tam usiądziemy. On podtrzymuje nas już teraz. On już teraz jest z nami, ale nadejdzie dzień, gdy On otrze już wszelką łzę. I to jest prawda w tych trudnych chwilach, ale prawda nawet w tych radosnych. W takich radosnych jak wesele. W tych radosnych chwil mamy tu wiele. Doświadczamy je. Siadamy, możemy razem jeść, możemy razem się cieszyć. Mamy radość z wielu rzeczy i on do tych radości przysiada się i mówi: moje wesele będzie o niebo lepsze. Jakie dary ma kochający ojciec dla swoich dzieci? Niekoniecznie takie, jakie one chcą, niekoniecznie wtedy, gdy one tego chcą, ale jedno jest pewne, on ma dary najlepsze. Czego spodziewam się w odpowiedzi od Boga? Oczywiście On nas uczy cierpliwości, On nas uczy zaufania, On nas uczy polegania na Nim, gdy przychodzimy, ale On pokazuje, że Jego odpowiedzi są najlepsze, że Jego dary są najwspanialsze, że Jego odpowiedź jest piękniejsza, niż zakładaliśmy i my możemy już tutaj tego doświadczać. On już tu puka i chce z nami zasiąść przy stole. On już teraz działa, on już teraz daje rzeczy wspanialsze niż to, co oferuje nam świat. I ciesząc się nimi, wyglądamy w wieczność. I tu przechodzimy do ostatniego, może najważniejszego pytania. Czy widzisz Jego chwałę? Czytamy takiego pierwszego cudu. Dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Jezus dokonał cudu, ale tak naprawdę za tym cudem jest coś większego. Objawił swoją chwałę. Objawił chwałę w tym, jakiego dokonał cudu. Odkrył to przed nimi, kim On jest. Pokazał. I tak naprawdę odkrył coś, o czym już w pierwszym rozdziale o Nim czytamy i będziemy czytali o Nim przez całą Ewangelię Jana. On objawił, że jest Bogiem, w pełni Bogiem. Bogiem, który włada materią. Prawda? Czytamy w Jana 1:1 jego nawiązanie do Księgi Rodzaju, gdzie widzimy, że Jezus nie jest półbogiem, Bogiem przez małe B. On rzeczywiście jest jedną z trzech osób boskich. Widzimy Boga, widzimy pierwszy cud. I oczywiście nas to nie dziwi, bo my tę historię kojarzymy, ale On pokazuje tymi cudami zmianę wody w wino, uzdrowienie, jest potężniejszy od demonów, jest potężniejszy od śmierci. On nie jest po prostu potężny, On jest Bogiem. Psalmista pisze, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I On rzeczywiście wziął to, co napełnia tą ziemię, wodę i według własnego pomysłu to ukształtował. Prawda? Tak jak zmieniał wodę w krew w Nilu, tak jak zatrzymał wodę i rozstąpił, gdy Izrael wychodził, albo tak jak gdy powiedział, że z tej skały teraz leci woda do picia, tak samo teraz wziął wodę i zrobił z niej, co chciał. Ale równolegle, gdy On objawia swoją chwałę, to widzimy drugą naturę Jezusa. I tu, i w całej tej Ewangelii. Coś, co czytaliśmy w 14 wersecie pierwszego rozdziału. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako mój jedyny Syn od Ojca, pełnej łaski i prawdy. Dlaczego? Bo On idzie na wesele. On nie jest zainteresowany takim przyziemnym problemem. Ujrzeliśmy chwałę Jego, Boga w pełni i człowieka w pełni, który się uniża, doświadcza, rozumie, widzi, współczuje. Bo Jan przedstawia naturę ludzką i boską Jezusa, abyśmy właśnie, tak jak czytamy w 20 rozdziale, o czym sobie też przypomnieliście ostatnio, wierzyli w Jego skuteczną ofiarę i w niej mieli życie. Abyśmy widząc Jego ofiarę widzieli, jakiego mamy Pana. I Ewangelia Jana, ona jest niesamowicie teologiczna, można powiedzieć. Bardzo dużo objawia na temat tego, jaki jest Bóg. Ale na szczęście, przynajmniej dla mojego prostego rozumu, na szczęście On to objawia w historiach. W historiach takie jak ta. I objawia swoją chwałę. Najpierw uczniom, którzy tam byli, później pierwszemu Kościołowi i teraz nam dzisiaj objawia swoją chwałę. I okazuje się, że On jest Mesjaszem, jakiego byśmy sobie nigdy nie wymyślili. Ale Mesjaszem, którego potrzebujemy. Bo my potrzebujemy Mesjasza, który uniża się, przychodzi, On doświadcza, On rozumie. On jest zainteresowany naszym życiem. Ale równocześnie potężnego, skutecznego, doskonałego, świętego. Nie pół Boga i pół człowieka, ale w pełni człowieka i w pełni Boga. Nie wymyślilibyśmy sobie takiego Mesjasza. Takiego potrzebuje nasze serce i taki siedzi po prawicy Ojca i się za nami stawia. Czy wierzę w tego Mesjasza, czy widzę Jego chwałę? I pomocne dla mnie jest, żeby zadać sobie pytanie, o której naturze łatwiej jest mi myśleć, tak? Czy myślę naturalnie bardziej, że On jest człowiekiem, myślę o Jego miłości, o Jego współczuciu, o Jego cierpliwej trosce, o Jego uniżeniu, czy naturalniej może myślę o tym, że On jest potężnym, wszechmocnym, suwerennym Bogiem, z którym skutecznie wypełnia swoje dzieło zbawienia. On nie jest albo-albo, On jest to i to, On jest taki i taki. I to On, tak jak mówiliśmy, musi objawić swoją chwałę. Bo nasz Mesjasz to jest Emanuel, Bóg z nami. I wspomniałem o tym, lądujemy już, wspomniałem o tym, o tej sytuacji trudnej rodzicielskiej, którą mieliśmy z Olą. Rozmowa pozytywna, feedback, nic to nie daje. Zderzony z tym, że nie przyniosłem tego do Jezusa. I to była tyle ciekawa sytuacja, że Ola wtedy poszła dosyć wcześnie spać i ja miałem tak 2-3 godziny na rozmyślenie, tak na rozważenie tego. I na szczęście nie usiadłem do żadnych głupot, tylko rzeczywiście o tym myślałem. I gdy zderzyłem się z tym, że nie przyniosłem tego do Boga, nie oddałem tego Jezusowi, to w modlitwie on mi właśnie to mi przypomniał. Po pierwsze przypomniał mi, że on jest Bogiem. To on ma moc zmieniać serca moich dzieci, nie ja. To on ma moc zmieniać moje serce i moje żony, nie ja. To on jest Panem tego świata i nic nie jest potężniejsze od niego. Nawet najwyższe emocje rozemocjonowanych dzieci. Chociaż czasami ciężko w to uwierzyć. On jest Bogiem w pełni, ale jest Bogiem, który stał się człowiekiem. On działa po swojemu, ale jest z nami. On nie jest zainteresowany, on rozumie. Przypomniał mi, że on przecież ma doświadczenie w trudnych relacjach, z mocnymi emocjami, z dziećmi jeszcze bardziej niedojrzałymi niż moje. Z nami, ze mną ma doświadczenie. Czy widzę Jego chwałę w pełni? Nie tylko ta krótka historia oczywiście, ale cała Ewangelia przedstawia Mesjasza prawdziwego, który sam musi objawiać nam swoją naturę i swoją chwałę. Jezusa w pełni Boga i w pełni człowieka, Jego misję, Jego chwałę i zależności między tymi trzema osobami boskimi. Ja regularnie potrzebuję wracać do tego. Jak nie wracam do Jego chwały, to zaczynam wierzyć w obraz Boga kultury, przyzwyczajeń, obraz Boga mojego wychowania, fałszywkę, która daje przez chwilę jakąś obietnicę, że jest odpowiedzią na moje wyzwania, ale nie jest. Co mogę robić, żeby dostrzegać Jego chwałę, żeby się o nią opierać? Nasz Bóg to jest Emanuel i nasze serce bez Emanuela, bez Boga, który jest z nami, ono zawsze będzie tęskniło, goniło, pragnęło, zawsze będzie czegoś brakowało. Potrzebujemy widzieć chwałę w pełni Boga i w pełni człowieka, który jest w pełni mocny i w pełni zainteresowany. Który przychodzi i działa ponad tym, co możemy dostrzec z miłości, który planuje swoje rzeczy w swoim czasie. I ja widząc Jego chwałę, coraz rzadziej będę przychodził z gotowym rozwiązaniem, a coraz częściej będę przychodził po prostu do Jego rozwiązania, do krzyża. Bo On daje rzeczy najlepsze. Najlepsze tu i przede wszystkim najlepsze przy Jego stole, na Jego weselu. Powstańmy, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, a później będziemy się modlić.